Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Autokultura. Energetycznie się zrobiło i kontrowersyjnie od samego rana, bo nasz gość powiedział, gdzie ten kask położyć, nie może leżeć na ziemi.
Tak pomyślałam, że piątek 13 albo jeszcze coś, jak się okazuje, że to rzeczywiście jest bardzo ważne.
Rafał Ziółkowski, wiceprezes Zarządu Okręgowego PZMOT w Gdańsku. Witamy serdecznie w radiowym studio.
Witam serdecznie.
Dlaczego?
Kask na ziemi jest taką przesłanką, że może motocyklista zaznać nieszczęścia, natomiast gdy zazna nieszczęścia tak naprawdę bez żartów, to kask na ulicy jest jak trójkąt ostrzegawczy, bo się nie mieści do motocykla, więc kaski ustawione na drodze świadczą o tym, że motocykliści potrzebują pomocy. To jest sygnał alarmowy przyjęty na całym świecie. I chciałbym rąbka tej tajemnicy, którą uważamy za niedostępną, przekazać innym, ponieważ pierwsza pomoc, ratownictwo, bezpieczeństwo jest takim dzieckiem niechcianym, słabo się to słucha na zajęciach, a z kolei mam świadomość, że wystarczy rękoczyn, czoło, żuchwa, żeby przytrzymać człowieka przy życiu do przyjazdu karetki.
Z tego wynika taka wiedza, że my dzisiaj jako kierowcy zupełnie nie skupiamy się na tym ubezpieczeniu na życie? Skupiamy się na tym, co tu i teraz, a nie myślimy o wypadku?
Jestem przekonany, że uczestniczymy w ruchu drogowym tak, jak żyjemy. Więc jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli pędzimy w naszym życiu, to niestety nie odpoczywamy w samochodach, w motocyklach, na rowerach i to powoduje, że ten ciągły stres naraża nasze życie na utratę z uwagi na to, że rowerzysta, motocyklista, jak się spieszy, to po co będzie rowerzysta schodził na przejściu dla pieszych? Szybciej jest przejechać. I to jest takie pseudo-autoargumentacja do łamania przepisów, żeby się usprawiedliwić. Policja mnie nie złapie, to przyjadę, bo będzie szybciej, bo przecież się spieszę. I gdyby udało się zwolnić i gdyby udało się odblokować, to pewnie tych wypadków byłoby mniej. A jeszcze gdyby udało się przekazać kilka podstawowych kroków takich związanych z pierwszą pomocą, że nieposzkodowany jest najważniejszy, tylko w wypadku drogowym najważniejszy jest ten, który się zatrzymał i będzie udzielał pomocy. A więc wszyscy musimy myśleć o sobie egoistycznie, nie o tych, którzy płaczą i krzyczą ratunku. Bo martwy ratownik to słaby ratownik, więc umiejętność zatrzymania się, wyboru oceny miejsca bezpiecznego, to jest sukces. A potem jeszcze nie poszkodowani w wypadku drogowym, tylko ci, co nadjadą, więc trzeba znaleźć trójkąt ostrzegawczy albo jakiś inny system. Trójkąt ostrzegawczy notabene powinien już wyjść z mody, powinno być to jakieś światło LED-owe, które ostrzega na kilometry i dzisiaj są takie latarki, które zrobią z ciemności dzień, więc to powinno wejść jako trójkąt ostrzegawczy, które na autostradzie nie widać.
Czy za tym kryje się teza, że tak częste blokady drogi, czy istotne zwężenia, które powodują potem paraliż połowy miasta, wynikające z tego, że jest niegroźna kolizja, ktoś nie chce zjechać na pobocze, ktoś się boi, ktoś woli, żeby zobaczył to policjant, to jednak jest słuszne zachowanie?
Miałem w swojej praktyce takie zdarzenie, nie jedno, bo byłem szefem policji autostradowej. I ja rozumiem, że czynności policyjne muszą być wykonane i strażacy muszą mieć swoją przestrzeń i w Niemczech nie ma dyskusji, jeżeli policjanci blokują autostradę, to łącznie z dowozem jedzenia, żywności i ich nie obchodzi, muszą wykonać wszystkie czynności dla sądu i prokuratury, bo sądu i prokuratury na miejscu nie ma, więc to trzeba zrobić. Ale jeżeli jest 27 stopni upał i jeżeli jest kolejka do Nowych Mars od Pruszcza i ja najeżdżam na to radiowozem, to ustaliliśmy, że można uruchomić jeden pas, który nie przeszkadza już w oględzinach. Jest porobiony opis, są zdjęcia zrobione i puściliśmy ruch, żeby ludzie nie mdleli w tych samochodach i żeby można było upłynnić, więc trochę też chyba dobrej woli.
No i taki czynnik ludzki, prawda, w takich sytuacjach. Natomiast tutaj zwróciliście uwagę na to, co mnie tak mocno przeraziło, że jeżeli myślimy o tych kierowcach, to co najbardziej zatrzymuje takiego kierowcę albo nie, to nie jest konsekwencja wypadku, tragedii drogowej, tylko to, czy złapie mnie policja.
No.
Że to jest takie przejmujące, nie? Że my się nie zastanawiamy nad tym, co się może wydarzyć na drodze, komu możemy zrobić krzywdę albo sobie, tylko to, czy złapie mnie policja.
No, oczywiście często nasz drobny błąd, on się odłoży w czasie i dopiero ten wypadek się zdarzy. i my nawet nie jesteśmy świadomi. Jeżeli jeździmy nieodpowiedzialnie, jeżeli no, nasze zachowania są brawurowe, lekceważące przepisy, lekceważące prędkość, to oczywiście, że no, to takie konsekwencje wypadku się zdarzą, mimo że policja nie jest w stanie wyłapać wszystkiego.
O bezpieczeństwie z doświadczonym ekspertem w audycji Autokultura w Radiu Gdańsk rozmawiamy. Wiceprezes Zarządu Okręgowego PZMOT w Gdańsku Rafał Ziółkowski wciąż z nami. Staramy się jeździć tak, żeby naszych przewinień, naszych wykroczeń, oby nie przestępstw w ruchu drogowym nie widzieli policjanci. Ale czy jeździmy bezpiecznie i tak generalnie? Zaostrzenie mandatów, zaostrzenie taryfikatora punktów karnych. Po raz pierwszy w historii spadek ofiar wypadków drogowych w Polsce poniżej 2000 w minionym roku, poczytywane jako sukces. Dane z majówki nieporównywalnie lepsze niż majówka ubiegłoroczna. Czy to wszystko świadczy o tym, że jest lepiej?
Tak, oczywiście w końcu przez portfel do bezpieczeństwa to musiało zadziałać, ale nie zadziałało w takiej ilości życzeniowej, jakby nam się chciało, żeby było zero wypadków śmiertelnych na przejściach dla pieszych na przykład. I teraz myślę, że edukacja. Jak może być tak wysoka kara za jazdę po alkoholu, a dalej policja ma pełne ręce roboty? Jak może być pozbawienie wolności nawet za spowodowanie wypadku po narkotykach? To się zdarza i odnotowują statystyki zatrważającą liczbę tych zdarzeń, a dalej się zdarzają i ludzie albo są nieświadomi. Myślę, że edukacja, ale mogłaby tu pomóc reedukacja. W jakiś sposób nie tylko tych pozbawionych prawa jazdy za punkty karne, ale na przykład 60+, i inne grupy zagrożone. Teraz taką grupą zagrożoną w Europie są właśnie 60+ osoby, a więc i kierowcy, i piesi. To są potencjalni ludzie, którzy o przepisach nie czytają, nie wiedzą, nie mają szansy się dowiedzieć i gdyby tą grupę objąć jakąś taką właśnie reedukacją, na pewno było zjazd w statystykach.
I co trzeba by im powiedzieć przede wszystkim?
Fajnie byłoby, to robią psycholodzy transportu w Polsce już i są badania na ten temat, że w nocy źle widzi, więc mógłby ograniczyć jazdę nocną, że stracił słuch i że może nie słyszeć karetki pogotowia, a potem nieszczęście spada na kierowcę karetki pogotowia, bo kierowcy nie znają tego niuansu, że musi zachować szczególną ostrożność, może wjechać na czerwonym świetle. On ratuje życie, myśli, że to jest najważniejsze na skrzyżowaniu, a jeżeli...
No ale musi tam dojechać, prawda?
Ale jeżeli starszy pan ma zielone i nie słyszy, mimo że ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanym, popełnia tylko wykroczenie, a kierowca karetki niestety przestępstwo, bo naraża innych ludzi. I tych niuansów z osobami starszymi jest więcej, bo to i okulista, i słuch, ale też i refleks, prawda? Obserwowanie otaczającej drogi, patrzenie na tego... Na niuans kolejny, wynikający, ważny i radujący moje serce, że pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo, ma zachować szczególną ostrożność, to należy to podkreślić, ale może wchodzić. A okazuje się, że jak ktoś sobie tego nie zinterpretuje w czasie reedukacji, to dalej będzie wiedział, że tylko na przejściu ma pierwszeństwo i nie będzie się zatrzymywał. Dostają niektórzy punkty karne i mandaty wysokie za to, że nie ustąpił pierwszeństwa pierwszemu na przejściu dla pieszych, a nie ustąpienie. To jest bardzo ważne wykroczenie.
Bardzo dużo jeździcie, podróżujecie po Pomorzu, szkolicie, nawet nas ominęła prawdopodobnie próba odpalenia gaśnicy, przecięcia pasów bezpieczeństwa. Masz przy sobie stosowny zestaw, ale jaka wiedza trafia na szczególnie podatny grunt i kogo szkolicie? Bardziej motocyklistów czy każdego, kto czuje, że chciałby wiedzieć więcej? Tego, czego na kursie nie uczą, bo myślę, że to też w jakiejś mierze jest klucz. To szkolenie podstawowe młodego kierowcy jest bardzo ograniczone w czasie i zakresie.
Och, tak, to kolejne moje marzenie, żeby kierowcy zdawali egzamin z udzielania pierwszej pomocy, a nie tylko 4 testy. Gdyby tak się stało, to już bym naprawdę był spełniony, jeżeli chodzi o tą część moją hobbystyczną. Natomiast jeżeli tego nie ma, to próbujemy pokazać kierowcom, że najważniejsze w udzielaniu tej pierwszej pomocy, to już mówiłem o bezpieczeństwie, ale to też element. Bez rękawiczek nie ma ratowania. Mamy doświadczenia covidowe, wirusa nie widać, a wirusy przenoszone drogą krwionośną też ich nie widać i trzeba się zabezpieczać, bo można skończyć takim patogenem się zarazić od osoby tylko jako nosiciela wirusa żółtaczki i wrócić do domu z nieuleczalną chorobą wątroby. A więc od małego do dużego szkolimy rękawiczki i nie ma zdejmowania rękawiczek, nie żałujemy pieniędzy na rękawiczki, mają po kilka par i ćwiczymy zdolność manualną, zawiązywanie chusty, zawiązywanie opatrunków. Wściekają się na mnie, że to nie jest takie łatwe i że nie idzie zawiązać tego supła, ale to właśnie o to chodzi, żeby w chwili naprawdę nagłego stanu zagrożenia zdrowotnego akceptował ten dyskomfort.
No dobra, to teraz o konkretach takich jeszcze wypadkowych, czyli widzimy ten wypadek, widzimy, jesteśmy świadkami, tak, że coś się zdarzyło. No, dużo osób się nie zatrzymuje po prostu, no bo nie wiem, nie umiem, nie wiem co zrobić, nie wiem jak pomagać. No to jest trudny temat, prawda?
Nie,
natomiast no
nie.
To jest trudny temat, że my się nie zatrzymujemy, żeby pomóc.
No ubolewam, ale temat łatwy i prosty. ABC.
Mhm. Co trzeba zrobić?
Trzeba tylko wiedzieć, że zatrzymanie się na drodze jest niebezpieczne, a poza drogą jest bezpieczne. Jeżeli trzeba przejechać kawałek nawet za miejsce, to nie jest ucieczka z miejsca wypadku, tylko zjechanie w miejsce bezpieczne, czyli z drogi. Bo były wypadki, że ktoś się zatrzymał na miejscu wypadku, a w ten samochód uderzył następny, więc tego unikamy. Następnie jest najważniejsze powiadomić służby ratunkowe. Dzisiaj mamy tak wspaniale przeszkolonych dyspozytorów numeru 112, którzy mają swoje algorytmy i pomagają dzwoniącym i wystarczy powiedzieć do numeru 112, że jestem tak zestresowany, że nie wiem, co mam robić, proszę o pomoc i ta pomoc zostanie mu przekierowana przez telefon. Także to jest łatwe i to jest piękne i że ten numer się nie blokuje, że zawsze odpowiada i zawsze tam po drugiej stronie jest pomoc. A więc można odetchnąć i można zachować bezpieczeństwo i być skutecznym do przyjazdu służb.
Rafał, to jest niezwykle ważne, co ty mówisz, bo podejrzewam, że większość osób o tym nie wie, że my dostajemy pomoc przez telefon, że dostajemy konkretne rzeczy, które trzeba zrobić z takim poszkodowanym.
My byliśmy wychowani, że jak zadzwonisz po karetkę od dziecka, to będziesz płacił za nią i jakiś taki syndrom lata po głowie, fałszywy mit, że nie wolno na karetkę dzwonić, a lepiej zadzwonić i powiedzieć najważniejsze przez telefon, gdzie się jest, nawet jakby bateria rozładowana, to przyjedzie OSP, przyjedzie policja, przyjedzie karetka pogotowia, na pewno sprawdzą, czy my dzwoniliśmy w potrzebie, czy bez. No dzisiaj to już samochody same dzwonią, prawda? Mają te systemy, że wystarczy wcisnąć SOS, albo jeżeli nie wciśniemy, to i tak SOS zadziała i wspieramy tych kierowców jak tylko możemy, ale w naszym wydaniu ratownictwo drogowe jest i trudne i łatwe, bo bardziej namawiamy do takich zachowań, mówiąc o tym, że różni się od pierwszej pomocy, bo trzeba zbyt dużo elementów wykonać, zanim się tą pierwszą pomoc udzieli.
Rafał Ziółkowski, człowiek z pasją, były policjant, aktywny ratownik drogowy i wiceprezes Zarządu Okręgowego PZMOT w Gdańsku. Bardzo dziękujemy za wizytę w radiowym studiu.
Dziękuję bardzo.
No i do zobaczenia na drodze.